Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Z bezkarności cwaniaków, którzy udzielają lichwiarskich pożyczek albo żyją z wyzysku, wynika ogromna ludzka krzywda. Bezwzględnie wykorzystują łatwowierność i ciężką sytuację osób będących w potrzebie, często starszych, doprowadzając tysiące ludzi w naszym kraju do stanu zupełnej bezradności i beznadziejności. Wielu z nich ląduje na bruku, a nawet zdarzały się przypadki samobójstw. 83-letni dziś pan Antoni Oleś jest tego przykładem. Stracił 3-pokojowe mieszkanie i od 3 lat mieszka na działce. Gdyby nie inni ludzie, jego sprawa nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, a tak z doniesienia publicznego trafiła do sądu i po latach zapadł wyrok. Oto sprawa pana Olesia.
Było ogłoszenie w gazecie, że udziela pożyczek. No i ja zadzwoniłem do tego gościa, i on mi odzwonił, że chętnie udzieli mi tej pożyczki i przyjedzie zobaczyć, jak ja mieszkam, nie?
Ale dlaczego pan potrzebował pożyczki?
Chciałem zrobić remont mieszkania i jeszcze miałem zadłużenie w spółdzielni 2000 zł. Chciałem zrobić remont i chciałem to mieszkanie sprzedać, bo to mieszkanie jest dla mnie za duże i za wysoko, na 4. piętrze. Mnie nogi bolą, nie mogę chodzić. No i chciałem mieszkanie sprzedać i kupić sobie mieszkanko niżej. Mówię, że udzieli mi pożyczki, ale mówię, w zastaw za tę pożyczkę muszę podpisać, że w razie bym mu nie spłacił, to mieszkanie zajmie mi, nie? No zgodziłem się. Poszli mnie do notariusza. Notariuszka podsunęła, podpisałem, że sprzedałem za 85 tysięcy.
To gdzie pan ma te pieniądze?
Otrzymałem tylko 13 tysięcy. A resztę miało być później. Ja się dopiero dowiedziałem ze spółdzielni. Mnie spółdzielnia powiadomiła. Mówi, coś ty chłopie zrobił, żeś ty mieszkanie sprzedał za 85 tysięcy? Na Taruszu to ich było troje. Troje albo czworo nawet. Była ta właścicielka, która kupiła ode mnie to mieszkanie, które ja w ogóle nie znałem. I to się okazało, że to jest rodzina. No tego, co mi miał udzielić pożyczkę. Napisałem do tej pani list polecony, komu ona wypłaciła te 85 tysięcy złotych. To za jakiś czas dostałem tylko wiadomość od tego gościa, czego pan szantażujesz moją rodzinę. Ja mówię, nie szantażuję, się tylko grzecznie zapytałem, bo ja tych pieniędzy nie mam.
Pan Oleś z chwilą sprzedaży mieszkania już nie jest naszym członkiem. Miał niewielkie zadłużenie, nie występował do nas z prośbą
o pomoc.
Nie wiem, na jakiej podstawie w ogóle został sporządzony akt notarialny u notariusza, ponieważ pan Oleś zwrócił się z pismem do spółdzielni w celu założenia księgi wieczystej i tylko takie zaświadczenie uzyskał ze spółdzielni. Tutaj mam dokument tego zaświadczenia. Dlaczego doszło do tej sprzedaży?
Wykorzystali moją słabość i tyle, nic więcej. Stary człowiek starej daty. Łatwowierny, wierzę na słowo. Jeszcze notariuszka się zapytała tych ludzi, a gdzie ten pan będzie mieszkał? A będzie mieszkał, mówi. Będzie tam dalej mieszkał. No w końcu powiedzieli, że chcą robić remont i mieszkanie trzeba opuścić. Pomogli mi, wywieźć mnie. I to mnie takie nieszczęście tu spotkało. Nie wiem, czy będę dalej mógł mówić.
Byłyśmy wszystkie, bo tutaj koleżanka nawet z czynszu, jak przyszedł akt notarialny, byłyśmy w szoku.
I zobaczyłyśmy cenę i proponowałyśmy panu Olesiowi, żeby zgłosił tę sprawę do prokuratora.
20 lutego 2014 roku pan Antoni zbywa lokal na rzecz pani G. I po jakim czasie pani G zbywa lokal na osobę, której nazwisko rozpoczyna się na S?
Akt notarialny jest już z dnia 25 czerwca tego samego roku.
Czyli 2 miesiące później. A następny akt notarialny
był?
Po czterech miesiącach.
12 sierpnia i teraz jest w tej chwili tutaj z właścicielem pan Z. I to jest ostatni dokument dotyczący tego mieszkania.
O, ja od tej pory jestem na wygnaniu. I na klatkach, i na dworcu, i gdzie się dało.
Spał pan, tak?
Tak.
Ma pan emeryturę, tak?
Tak. W tej chwili jest 1300.
Z tej emerytury spłaca pan jakieś długi jeszcze?
Tak.
Ile to jest?
Prawie 1000 zł. Pożyczki. Te dwa kredyty mam.
Dwa kredyty.
Pożyczałem, bo jak żona mi zmarła, to miałem kłopoty. Syn mi odszedł, jeden syn, drugi odszedł. Umarli, tak. Postawiłem nagrobek dla żony i dla syna. Po prostu oślepiło mnie to wszystko, nie mam pojęcia, co się ze mną stało w tym czasie.
Ale co pana oślepiło?
No obiecywali, pieniądze, mieszkanie. Nie mam nic. W tej chwili nie mam nic. Co tu mam? Co jest tym na sobie? Nie mogę się pozbierać sam.
Ja przez znajomego poznałem pana Antoniego, no i mówię do niego, mówię, że mam działeczkę tego, czy ja bym chciał robotę, bo mam trawę nieraz skosić. Dałem mu kosiarkę, kupiłem paliwo mu. Mówi, że nie ma gdzie mieszkać. Ja mówię, jak chcesz, chłopie, no to mieszkaj tu se na razie, jak chcesz, nie ma gdzie mieszkać. Nie? No, ale on mówi, że ma problemy tam z mieszkaniem, że go wyrolowali.
I... No został okradziony.
Został okradziony.
To on miał jakąś formę pożyczki mieć, nie? Od tych państwa, co mu zabrali to mieszkanie. No i później, mówię, okazało się, że poszedł do notariusza i tam miał umówiony termin i poszedł i później okazali mu jakieś dokumenty podpisać i się okazało, że on zamiast za te 13 czy ileś tysięcy podpisał, że zrzeka się mieszkania.
On mieszkał u państwa w takich warunkach, jakie tam są.
Okropne.
Warunki są żadne, tak?
Żadne. To jak miałby na dworcu czy gdzieś, no to jak chciał, no to niech by tam sobie pobył, nie? Mąż nie oczekuje od niego, żeby on coś tam robił. On sam chce, nawet tam ogródeczek ten wypielił i wszystko sam chce robić. Przepraszam.
Takich naiwnych, którzy popadli w jakieś kłopoty, długi, finansowe. No, finansowe i te tak właśnie wykorzystują, nie?
Gdybym wziął te 82 tysiące, to ja bym tu nie mieszkał.
Znalazł jakieś ogłoszenie w gazecie.
Poważne. Ale pan się twojej części po matce zrzekł.
Zrzekłem się,
u notariusza
tak,
też.
Tak, oczywiście. Tak.
U tego samego notariusza, tak, tam, tak, gdzie tatoś podpisał akt notarialny.
Tak, dokładnie tak. Tatoś pokazał mi mieszkanie, które jemu tam przydzielono. Tatoś miał płacić 500 zł, a oni mieli dopłacać tą różnicę. Dopóki nie znajdą mu mieszkania zastępczego, które już będzie jego własnością. Po 3 miesiącach dowiedziałem się, że on podpisał akt notarialny za 85 tysięcy. I też byłem w szoku. Mówię, tatoś, jak? Mieszkanie warte 150, a ty podpisujesz akt notarialny za 85. Nie, bo to nie miało tak wyglądać. To miało być tak, że oni mieli mi to w ratach spłacać, nie? Poszedłem z ojcem do tego gościa i powiedział, że on, że tatoś, no w oczy powiedział mu, że dostał te pieniądze, no. A mówię, dobrze, niech mi pan pokaże jakieś potwierdzenie, zaświadczenie tego, nie? Tatoś wszystko ma. No jak? A wy nie macie? Ale oni nic nie mieli. No nie ma żadnego potwierdzenia. No. Tylko tyle, że ojca jest podpis, tak? Że 85 tysięcy niby otrzymał. Ale kto je widział? No tego nie ma, no. To już jak to właśnie się stało? Ty podpisałeś najpierw ten akt notarialny, a tak. Później otrzymałeś pieniądze, czy na odwrót? Najpierw otrzymałeś... No właśnie. No to jak można podpisać coś, czego się nie otrzymało, tatoś, no? Zmanipulowali go. Po co go zmanipulowali?
Co się ze mną stało, to nie mam pojęcia. Cały czas była mowa o tym, że to pożyczka. Ja nigdy o tym, o sprzedaży, oni mi nigdy nie mówili. Przychodzili do mnie do domu, ja przychodziłem tam do biura. Nigdy nie, o sprzedaży nie było mowy. Ja byłem zdziwiony, zaszokowany i nie wiedziałem, o co chodzi.
To po co podpisywałeś? Nawet,
no po co podpisywałem? Rozum mi odebrało, czy co, nie wiem. Tak mnie bałamucili, że podpisałem.
No informali.
A wyszedł pan?
13 tysiąca. W późniejszym terminie wyrównany. Tak mi powiedział. Jakbyśmy wyszli, bo ja nawet tego aktu notarialnego nie otrzymałem. A nie spodziewałem się, że padnę w takie oszustwo. Ja jestem teraz na wygnaniu, na działce mieszkam. No nie chciałbym tutaj umierać.
Akt notarialny z 20 lutego 2014 roku, 85 tysięcy. Drugi akt notarialny jest z jaką kwotą?
100 500 zł.
A pół roku później ile?
Pół roku później to mieszkanie, proszę panią, jest sprzedane za kwotę 147 500 zł. Tak jest w akcie notarialnym.
Nie mieliśmy takich przypadków.
Pierwszy przypadek.
Pierwszy przypadek. Miejmy nadzieję, że ostatni.
Kancelaria notarialna. Pani przy transakcji finansowej, czyli przekazywaniu pieniędzy jest?
Różnie to bywa. W
Wszystko zależy od tego, jak się strony umówią.
A w tej sytuacji?
Nie przypominam sobie. Niemniej jednak, kiedy jest zapis w akcie notarialnym o pokwitowaniu jakiejś kwoty pieniężnej, czy całości ceny, czy części, zawsze zatrzymuję się przy tym i pytam, czy tak faktycznie jest, czy pieniądze zostały przekazane, żeby, broń Boże, nie było tak, że strony sobie zaufają, wychodzą poza obręb kancelarii i wtedy chcą się rozliczyć i albo dochodzi do tego rozliczenia, albo nie.
Na to mieszkanie w przeciągu pół roku podpisano 3 akty notarialne.
Trudno mi powiedzieć, czy one dalej podlegały jakiemuś obrotowi. Musiałabym po prostu to sprawdzić i potwierdzić, a to już jest objęte tajemnicą. Bardzo starsze osoby są wykorzystywane i jeżeli mogłabym zwrócić uwagę właśnie na przyszłość, żeby nie dochodziło do takich tragicznych pomyłek, najlepiej przyjść samemu do notariusza bez wszystkich pseudodoradców i bez wszystkich osób, które są zainteresowane nabyciem. Informacje w kancelarii notarialnej są bezpłatne.
To są stare klucze od mieszkania jeszcze?
Tak, stare.
No. Idziemy na samą górę, tak? Ile lat pan tutaj mieszkał?
30.
30. To mieszkanie było?
No.
Mieszka tam ktoś?
Nie. Nie mieszka tu nikt, nie?
Dzień dobry. Możemy wejść na chwilę?
Ktoś wchodził i wychodził, ale to było może 2-3 razy.
Nie ma nikogo, czy wynajmuje, czy nie wynajmuje, to ja już nie wiem.
No ale kto ci teraz, Antoś, udowodni to? Kto ci teraz to udowodni, widzisz? Trzeba było przyjść.
Do sąsiadów.
Do sąsiadów, popytać się. Wiesz, jakie są oszuści teraz?
Gdzie pan teraz mieszka?
Pan jest bezdomny.
Ja się zdziwiłem, że Antek wyprowadza się.
Ja się też
po 30 latach ma syna przecież jeszcze.
I syn też jest bezdomny teraz. No.
W porządku, facet, przecież nie wiem, czy pan nie przyszedł, czy do kogoś, obojętnie.
Ale nie wiedziałam nawet o tym, że ja mam całe mieszkanie.
Bo to było tak z dnia na dzień, nie pan znikł. Tak, no.
Chciałem tylko pożyczkę od nich wziąć, nic więcej.
To jest taka właśnie naiwność twoja. No. Taka dobroć człowieka, który zaufa komuś. Wie pani, my się nie znamy my się znamy od początku do 80 roku, a wcześniej robiliśmy w nafcie. Ja go woziłem, kurde, go gaśnicę naprawiał, no, a ja go woziłem. Wszystkim zawsze pomagał, tylko sobie nie pomógł.
Idziemy, bo ja już nie mogę. Już dłużej być. No nie mogę.
No nie może, człowiek jest załamany, no.
Tak się dać, no.
Masakra.
Dał się nabrać, no co zrobił? Tym się powinni zająć organy, ale organy się nie zajmują tym. A to jest nie jeden taki w Polsce.
Jestem trochę wściekły, ale nie na ojca, tylko na tych ludzi, którzy naprawdę zrobili coś bezczelnego. No bo jak można okradać takich starszych ludzi? Tej firmy już teraz tam nie ma. No wiadomo, że jakiś się grunt pod nogami im pali tutaj, że coś tu jest nie tak, nie?
Liczę na to, że Pani mi pomoże. Co dzień się modlę. Może Boże pomoże mi. Pani mi pomoże, zaj Boże pomoże.
Wysłuchali Państwo reportażu pod tytułem Sprawa Pana Olesia. Kiedy po raz pierwszy tematem trudnym bardzo zajęłam się, to także znalazłam Pana z Centrum Finansowego, który toż powiedział w kancelarii notarialnej. Państwo słyszeli panią notariusz, której to kancelarii notarialnej podpisano 3 akty notarialne, iż on nie będzie ze mną rozmawiał. To było kilka lat temu, ale na dowód posłuchajcie państwo tego krótkiego nagrania.
Halo?
Halo, dzień dobry.
Tak, słucham panią.
Pan Antoni Oleś twierdzi, że przez państwa został oszukany i u notariusza otrzymał 13 tysięcy zamiast 85 tysięcy.
Ale to, proszę panią, to jest bzdura.
A kiedy będziemy się mogli spotkać?
Proszę panią, w ogóle. No sobie nie życzę, żeby pani się ze mną spotkała.
Ponieważ, proszę państwa, moja audycja była doniesieniem publicznym o sprawę pana Olesia, pytałam rzecznika prokuratury okręgowej Zbigniewa Fonferę i Małgorzatę Stanisławską, rzecznika komendanta Policji w Zielonej Górze.
Płynęło zawiadomienie od pana Antoniego do prokuratury, natomiast prokurator przekazał tutaj nam do prowadzenia to postępowanie. Ja rozmawiałam z policjantem prowadzącym, wiem, że został już przesłuchany oprócz pana Antoniego, także ten pan, którego, wobec którego pan Antoni ma te zarzuty. W ciągu najbliższych dni zostanie przesłuchana także jego żona i matka. Te panie były obecne podczas podpisywania aktu notarialnego.
Prokurator otrzymał zawiadomienie, postępowanie jest prowadzone w kierunku oszustwa. Czy zebrany materiał dowodowy potwierdzi, że zaistniało oszustwo, to o tym się przekonamy za jakiś czas. Natomiast wszystkie czynności, jakie prokurator zlecił w odezwie do policji, zmierzają w kierunku takim, aby osoby wskazane w odezwie słuchać pod kątem dokonania tej konkretnej czynności prawnej, przebiegu transakcji finansowych.
Policjant planuje także przesłuchanie pani notariusz. No, ze swojej strony mogę powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby dowiedzieć się, jak to rzeczywiście było.
I jak to rzeczywiście było, teraz państwu opowiem, dlatego że jednak sprawa pana Antoniego Olesia trafiła do organów. Organy się zajmowały, ale wtedy, podczas tej pierwszej audycji, gościem jej, czyli audycji w twojej sprawie, była mecenas Aleksandra Kwietniowska i od tamtej pory nie tylko sprawa trafiła do organów, ale także trafiła do sądu, ponieważ pani mecenas postanowiła reprezentować pana Antoniego Olesia przed sądem pro bono, czyli bez honorarium. I tutaj pani mecenas, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Chciałabym zapytać, bo pan Antoni, jak przygotować do procesu pana Antoniego? Czy to było łatwe, czy to było trudne? Ponieważ pan Antoni nie rozumiał całej sytuacji, która dotknęła. I gdyby nie drugi człowiek, w przypadku akurat realizujący nas tutaj, Andrzej Gruszka, którego sąsiadem jest właściciel działki, na której mieszka pan Antoni. On to opowiedział mi tę całą historię. Pan Oleś zostałby w tej swojej bezradności i ufności do ludzi sam. Bo starsi ludzie nie idą do sądów, bo nie mają takiego...
Nie czują takiej możliwości, nie czują się na siłach.
Nie czują się na siłach i nie mają żadnego wsparcia. Sprawa pana Olesia trafiła do sądu.
Trafiła dzięki oczywiście pani redaktor.
I pani mecenas.
No, ja tutaj wykonuję polecenia pani redaktor, w związku z czym, jeżeli pani redaktor każe nam reprezentować pokrzywdzonych, to oczywiście
ja tylko proszę.
Grzecznie to wykonujemy. Sprawa
bardzo
była
dziękuję.
Trudna pod kątem prawnym, ponieważ faktycznie problemem dużym był fakt pokwitowania należności w samym akcie notarialnym. I musieliśmy przyjąć jakąś koncepcję tej sprawy. Oczywiście toczyło się postępowanie w prokuraturze. Ono nie przyniosło żadnych oczekiwanych przez nas efektów. No, można powiedzieć, że w sensie prawnym, karnym te pieniądze wyparowały. One były na pokwitowanie, ale przecież pan Antoni ani w żaden sposób ich nie skonsumował. Tutaj nie mamy żadnego przysporzenia widocznego po jego stronie, ani po stronie jego najbliższych. Natomiast osoba, która nabyła ten lokal od pana Antoniego, bo to nie było wcale żadne zabezpieczenie żadnej pożyczki, tylko normalny akt notarialny, czyli kupno-sprzedaż, no też miała dokumenty, które potwierdzały, że miała faktycznie środki na to nabycie. Więc sytuacja pod kątem dowodowym prokuratorskim była bardzo trudna. Zdecydowaliśmy się na to, żeby skorzystać z instytucji wyzysku, bo jest taki przepis w kodeksie
czyli
cywilnym.
Czyli pani mecenas, sprawa była i karna, i cywilna.
Karna i cywilna. I obecnie sprawa cywilna w dalszym ciągu jest w toku, ponieważ owszem, mamy wyrok sądu pierwszej instancji, ale wyrok ten jest nieprawomocny. Jeszcze nie znamy takich ustaleń sądu, szczegółowych ustaleń faktycznych. Uzasadnienie dopiero było podane ustnie. Dopiero później będzie spisywane i doręczane przez sąd stronom. Instytucja wyzysku polega na tym, że no można skorzystać z takiego prawa do żądania zmiany umowy, jeżeli możemy wykazać, że jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia. I tutaj wykorzystaliśmy tą sytuację, że faktycznie cena w tym akcie notarialnym odbiegała od wartości lokalu. To później widać w tych kolejnych aktach notarialnych. W procesie sąd dopuścił dowód zbiegłego. Biegły wycenił to mieszkanie na kwotę 130 tysięcy na dzień tej pierwszej transakcji z panem Antoni. I sąd, dokonując oceny materiału dowodowego, przyznał na chwilę obecną rację stronie pozywającej, czyli panu Antoniemu, że jest to osoba podatna na manipulację, jest to osoba niedoświadczona, która nie zna się na rynku nieruchomości, która zawierzyła profesjonalistom, bo tak pan Antoni traktował osoby, które się nim zajmowały, łącznie właśnie ze wszystkimi uczestnikami tych i osobami, które były uczestnikami tych wszystkich transakcji. No i w związku z tym sąd tę umowę zmienił i na podstawie opinii biegłego...
Po ilu latach, panie mecenas?
4 lata ponad upłynęły. No i uznał, że tutaj trzeba tą wartość wyrównać do kwoty, którą oszacował biegły.
Czyli rozumiem, że tych wokant było kilkanaście czy kilka w ciągu 4 lat?
Myślę, że do 10, nie pamiętam teraz dokładnie.
Uczestniczyła cała pani kancelaria. Czyli...
Cały zespół brał udział, tak, oczywiście. Dziękuję tutaj koleżankom. Mogę?
Można, oczywiście,
pani redaktor,
pro bono była sprawa prowadzona.
Była bardzo zaangażowana pani mecenas Anna Gajewska i pani mecenas Hanna Butz w tą sprawę, którą bardzo dziękuję. I no, na chwilę obecną cieszymy się z tego efektu, bo to będą już jakieś wymierne pieniądze dla mojego klienta. Natomiast no, mamy nadzieję też, że ten wyrok się utrzyma w mocy i nie będzie zmieniany przez sąd apelacyjny.
Czy to była trudna sprawa? Bo mówiąc o tym, że starszy człowiek nie idzie, tym bardziej, że pan Antoni Oleś jest właściwie człowiekiem samotnym, no ma syna, ale też żyje w pewnej bezradności. No teraz słyszałam, że podjął pracę, więc może i życie się zmieni, ale trzeba było przygotować człowieka do składania zeznań na sali sądowej, który był tam po raz pierwszy w życiu i miał ponad 80 lat.
I tu, pani redaktor, w całym szacunku dla pana Antoniego, nie da się pana Antoniego przygotować do zeznań.
Nie da się przygotować.
Nie ma czegoś, nie ma takiej możliwości. Pan Antoni spontanicznie opowiada to, co mu się przydarzyło, natomiast pewne fakty, panie Antoni, z całym szacunkiem, po prostu pan myli, albo nie potrafi pan ich właściwie opisać, nie potrafi pan ich właściwie ocenić. I sąd to widział na rozprawie.
Widział to sąd właśnie, między innymi, że można takiego starszego człowieka w bardzo prosty sposób zmanipulować, a jeszcze jak jest w trudnej sytuacji finansowej i szuka wyjścia z tej finansowej matni, z życiowej matni.
Oczywiście.
Są ludzie, którzy takich właśnie innych potrzebujących szukają.
Tak, to tutaj w tej sprawie takim zastanawiającym pierwszym elementem, jeżeli ktokolwiek się spotka z taką sytuacją, jest to, że no, pan się skontaktował z inną osobą, a inna osoba zupełnie przystąpiła do transakcji, no, powiązana rodzinnie z osobą, która miała udzielić pożyczki.
Skupiliście się przede wszystkim przez te lata trwania procesu w pierwszej instancji pana Antoniego Olesia przede wszystkim na kwestii finansowej. Tak?
Tak, chodziło o kwestię wyceny tego lokalu. Tutaj bardzo dużą pomocą było to, że pan w ogóle, tak jak to też pani redaktor przedstawiła, pan w ogóle myślał o tym, żeby to mieszkanie zmienić na mniejsze. I pan wystawił to mieszkanie u pośrednika, była to oferta, i pośrednik, czyli profesjonalista, wycenił wówczas to mieszkanie, wówczas na kwotę 145 tysięcy, taka oferta wisiała publicznie w internecie. No więc w tej sytuacji cena, która znalazła się w akcie notarialnym, ja przypuszczam, że pan zupełnie nie miał świadomości, że to jest wartość sprzedaży tego mieszkania.
Jakie słowo padało na sali sądowej? Czy padło, kiedy, zresztą używam tego słowa, które w przypomnianej wypowiedzi pani rzecznik komendanta policji i rzecznika prokuratury okręgowej padło także. Padło oszustwo na sali sądowej, czy nie?
Oj, panie redaktor, teraz nie przypomnę konkretnie, czy na pewno uważamy z pewnymi sformułowaniami. Jeżeli nie mamy wyroku wskazującego, nie mamy konkretnych zarzutów, możemy tylko mówić, że toczy się postępowanie o oszustwo. W tym kontekście z pewnością, natomiast nie wiem, od kogo miałoby to sformułowanie wpaść wprost. No, mój klient mówił, że czuł się oszukany, oczywiście.
A te 3 akty notarialne zostały na sali sądowej podważone?
Były przedstawione to właśnie jako dowód na okoliczność, że strona kupująca mieszkanie miała świadomość tego, że kupuje je po zaniżonej cenie.
Czy pan Antoni Oleś był dzielny?
Był bardzo dzielny.
Dzień dobry, panie Antoni. Pan Antoni Oleś jest także gościem audycji W Twojej Sprawie. Powiedział mi pan przed wejściem do studia, przypominam, że pan Antoni ma dzisiaj, za miesiąc kończy pan 83 lata, że chodził pan na te rozprawy z tej swojej działki, na której pan w dalszym ciągu mieszka, w Wchodził pan na salę rozpraw ze łzami w oczach. Jak było, panie Antoni? Jak pan to przeżył?
Trudno powiedzieć. To jest... Nie wiem, czy drugi raz bym coś takiego przeżył.
Co było najtrudniejsze?
Najtrudniejsze to było, jak się na salę sądową wchodziło. Pierwszy raz w życiu po tylu latach. Jeszcze sądu nie widziałem, tylko w kinie, w tym, w telewizji.
Widział pan na sali sądowej tego pana, który z panem przeprowadzał tę transakcję mieszkaniową?
Raz tylko go widziałem, na rozprawie.
Powiedział panu coś, czy nie?
Nie.
Jak wychodziliście? A pan jemu?
Dzień dobry nawet nie powiedział mi.
A pan jemu też nic nie powiedział? A pan był tamten z adwokatem?
Proszę?
Tamten pan był z adwokatem swoim?
Z dwoma
adwokatami. Mm-hmm. Panie Antoni, no kilka lat, skąd pan wziął siły na to, żeby w tym sądzie jeszcze zeznawać, przypominać sobie fakty? Z góry, mówię pan. Czyli ktoś, siła wyższa panu pomagała.
Tak.
Mm-hmm. I co teraz pan myśli po, wprawdzie nie w prawomocnym, ale wyroku sądu pierwszej instancji, że co, że stała się jakaś sprawiedliwość, czy nie?
To po części tak, ale skrzywdzony dalej jestem.
Dalej
już, na to się już nie wróci.
No się nie wróci. Widzą państwo...
Niech zostanie tak, jak jest.
Niech zostanie tak, jak jest. I to jest cały pan Antoni, tak? Czyli, no. czyli co? Nic nie robimy już dalej, panie Antoni?
Ale co możemy zrobić?
No możemy dalej jeszcze walczyć, jeżeli będzie sprawa trafi do sądu okręgowego, czyli
jak
wyżej.
Będzie szansa, to ja jestem za tym.
Jest pan za tym. Ma pan jeszcze na to siłę, żeby...
No trochę jeszcze mam.
Uwierzył pan pani mecenas jej kancelarii?
Wierzę. Tak, bardzo wierzę.
Mhm. Musimy teraz zobaczyć o to, przepraszam, że się wtrącę, żeby ten wyrok faktycznie utrzymał się w mocy i obronić ten wyrok przed ewentualną apelacją przeciwników. No i drugim etapem, panie Antoni, jest kwestia wyegzekwowania tych środków dla pana. To jest też zadanie, którego się musimy podjąć.
Czy te środki, które zostały w wyroku zawarte, czyli używam tego słowa, nie będziemy mówić kwoty, dałyby możliwość jakąkolwiek na jakieś ostatnie godne lata życia pana Antoniego, żeby z tej działki wyszedł był.
Panie redaktor, my panu Antoniemu życzymy 100 lat i więcej, więc jeżeli patrzymy pod tym kątem, to z pewnością jest
pan
to
pan Antoni
jest
krzepki, przyszedł sam, ślicznie się ubrał, prawda?
To prawda.
I jakie wrażenie sprawiał na sali sądowej?
No, pan Antoni jest osobą, która właśnie sprawia wrażenie osoby jak najbardziej poradnej, jeżeli chodzi w ogóle o zajmowanie się sobą. Natomiast kiedy wnikniemy bliżej, poznamy tego człowieka, tak jak sąd miał okazję poznawać go przez 4 lata procesu, to wtedy te mankamenty właśnie jego funkcjonowania psychicznego są widoczne i czytelne. Natomiast wracając do poprzedniego pytania, pani redaktor, tak jak powiedziałam, życząc panu Antoniemu 100 lat i więcej, to z pewnością te środki mu nie wystarczą na to, żeby kupił sobie nowe mieszkanie.
I teraz przedstawię w audycji w twojej sprawie kolejnego gościa. Jest to pani Barbara Daszuta z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Witam serdecznie.
Ja serdecznie witam panią Barbarę, bo w tych najtrudniejszych sprawach dotyczących starszych ludzi, chorych ludzi, to pani bywała właśnie w audycjach w twojej sprawie i one, proszę mi wierzyć, zawsze po jakimś czasie, ale czasie krótkim najczęściej kończyły się dobrze dla naszych bohaterów. Dlatego zaprosiłam panią do studia, bo pan Antoni i ta determinacja i ta krzywda zrobiła na mnie ogromne wrażenie i byłam przez cały czas jakby tworzenia tego reportażu i potem w kontakcie z panem Antonim wstrząśnięta, że można tak człowieka...
W taki sposób.
Nie chcę używać tego słowa. Tak człowieka obejść, pani Barbaro. I w tej sytuacji tak sobie pomyślałam, że ta audycja jest dla tych wszystkich innych, podobnym panu Antoniemu ludzi, którzy często zbyt pochopnie składają podpis, którzy mieszkają sami, są osobami starszymi, których jakby nikt nie ostrzeże przed cwaniakami, a ich jest coraz więcej, bo i starszych ludzi w naszym społeczeństwie jest więcej. A to jest takie pokolenie, które ufa. Gość w dom, Bóg w dom, prawda?
Zgadza się. Dobrze, żeby ta audycja była przestrogą dla tych wszystkich ludzi.
Mam nadzieję. I teraz pomyślałam sobie, że no, 83-letni człowiek nie może w dalszym ciągu mieszkać na działce, tak?
Z całą pewnością nie jest to miejsce dla takiej osoby. Tylko teraz, no trzeba, ja pierwszy raz tutaj, nie znałam wcześniej sprawy pana Antoniego, nie słyszałam wcześniej tego reportażu.
Bo proszę sobie wyobrazić, że w tak trudnej sytuacji pan Antoni jeszcze nie chodził po nie pomoc chodził. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo ja zawsze przez lata państwu udowadniałam, że starszy człowiek ma godność i honor. Nie dowidzi, nie dosłyszy, nie rozumie, ale się wstydzi.
Tak, bo uważa, że jeszcze sam może sobie zabezpieczyć te swoje potrzeby. No w tej sytuacji na pewno nie można dopuścić do tego, żeby okres zimowy, jesienny, zimowy, który przed nami pewnie niebawem będzie, skończył się dla pana Antoniego tak, żeby pan dalej na tej działce był. Więc tutaj już usłyszałam wcześniej, że złożył pan wniosek o przydział lokalu socjalnego z zasobów miasta. Więc na pewno zobaczymy, jak to wygląda ta sprawa, na ile jest możliwość przyznania tego lokalu. Natomiast dopóki nie otrzyma pan też, jakby nie skończy się proces i nie otrzyma pan pieniążków, to nie ma możliwości mówienia też o wynajmie jakiegokolwiek mieszkania. Więc taką kwestią, którą my z ramienia ośrodka pomocy możemy ewentualnie zaoferować, to jest miejsce w domu pomocy społecznej.
Na ten czas.
Na ten czas.
Oczekiwania.
Oczekiwania. Natomiast na dom pomocy społecznej też trzeba oczekiwać. To też jest trudna sprawa, bo to też jest kwestia oczekiwania.
Na szczęście pan Antoni, jeżeli mogę to powiedzieć, emerytura panu nie podskoczyła, prawda? Nie. 1300 zł, przepraszam, że tak mówię, bo padło w reportażu. Tak, tak. Nic, tak? Pospłacał pan swoje długi, I te wszystkie zobowiązania finansowe, coś tam jeszcze zostało, prawda? Czy już ma pan tak na czysto ten emeryt?
Jeszcze mam, bo jeszcze komornika parę. Jeszcze mam.
Jeszcze komornika ma pan, tak? To jaką kwotę?
No nie wiem, chyba na 5 tysięcy jeszcze.
Chyba na 5 tysięcy, ale spłaca pan to regularnie. Tak, tak. To znaczy, nie, znaczy, komornik sam dba tak, o to, żeby zabrać. Czyli zabiera sobie. Na czysto, na życie, na chleb i na to utrzymanie, ile pan ma, panie Antoni, pieniędzy? 1200, 1100,
1300 na rękę dostaje.
Ale komornik zabiera z tego jeszcze?
Nie.
To już 1300,
jest po czyli na szczęście jest 1300 zł, więc nie pan Antoni nie klęczy u drzwi bram, prawda? Tylko ma jakieś ma pieniężne walory, zasoby. Tak? Zasoby. I to jest atut, żeby teraz jakby
to jest atut, żeby można zobaczyć, czy gdzieś mnie wesprzeć pana Antoniego w znalezieniu jakiegoś właśnie mieszkania czy pokoju na wynajem. Bo na taki przejściowy okres...
Czy państwo się tym zajmują?
Ośrodek pomocy raczej nie zajmuje się takimi osobami, natomiast są jakieś wyjątkowe sytuacje szczególne, kiedy próbujemy rozeznać, jakie możliwości są na rynku, ponieważ w tej chwili jest też dosyć dużo tych mieszkań na wynajem, ale niekoniecznie one są tanie. A tutaj u pana Antoniego jednak no, na jakieś droższe mieszkanie nie może sobie pozwolić.
Co w tej sytuacji?
Ja tylko,
tak, proszę bardzo.
Powiedzieć.
Proszę panie.
Ja tylko tyle, że jak już mi przyznali to mieszkanko, to niech tak zostanie.
To my sprawdzimy to, panie Antoni,
tak,
jeszcze.
Tak, tu będziemy sprawdzać.
Tu będziemy sprawdzić, bo...
Tylko jeszcze nie mam kluczy, a jakbym miał klucze, to już będzie dobrze.
Bo pan Antoni nam tutaj sprzedał historię, skoro już powiedział to, że to mieszkanie socjalne jakby już ma w kieszeni, ale sprawdzimy, zobaczymy, pomożemy. Jeżeli coś tam na rzeczy jest, to tutaj z panią Barbarą zobaczymy, jak wygląda ta sytuacja od strony urzędowej, bo tak. Wierzymy panu Antoniemu, ale sprawdzimy, jeżeli pan pozwoli, tak?
Tak, oczywiście.
Dobrze. I teraz w tej sytuacji, ponieważ pan Antoni nie jest jakby waszym klientem,
tak,
a miejskie ośrodki pomocy społecznej w Polsce, no zadaniem jest ochrona obywatela, jest będącego w potrzebie i to się nic nie zmieniło. Na ten czas, co pani widzi najszybciej, żeby zrobić? Sprawdzenie tego w Urzędzie Miasta, jak wygląda to od strony?
Sprawdzenie w Urzędzie Miasta i w ogóle rozeznanie takie przez pracownika socjalnego sytuacji pana Antoniego, żeby zobaczyć, jak to jest teraz, jak tam pan mieszka. Czy to jest też, bo pan mówi, że pan tam sobie troszeczkę doprowadził to miejsce do takiego lepszego stanu, ale nie jest jego. Więc czy to jest tak, że trzeba podjąć działanie natychmiast i już, no jeżeli będzie taka potrzeba, to po prostu skompletujemy dokumenty do domu pomocy, jeżeli pan wyrazi na to zgodę, tak? Ale myślę, że...
Ja wyrażę na to.
No pan właśnie, bo pan... ja
od... Że co?
Nie wyraża.
Pan już nie wyraża
nie
na
wyraża
to zgody.
Pan zgody?
Nie.
Ale na co pan nie wyraża zgody?
Żeby iść do tej pomocy
społecznej. Nie, więc nie, panie Antoni, nie.
Mówimy o przejściowej sytuacji.
I mają państwo teraz obraz, jak to wyglądało na sali sądowej. Mm-hmm. Panie Antoni, nie o tym mówimy, nie o tym mówimy. Porozmawiamy po audycji, o co chodzi, żeby tam pan gościa przyjął, tak? Gościa przyjął na swojej działce, ale nie do zamieszkania, bo pan już jest przestraszony. Sam tam będzie pan mieszkał, spokojnie. Na razie.
Kogoś, kto zobaczy, jak pan mieszka, tak. I pisze te warunki.
A proszę bardzo.
O to chodziło.
Nie widzę problemu.
O to chodziło, panie Antoni.
Nie widzę problemu.
I tak to, proszę państwa, się zaczyna. Zadłużona najczęściej starsza osoba nie ma pieniędzy na spłatę zobowiązań finansowych i nie ma też szansy na pożyczkę z banku. Pan Antoni był tego przykładem, bo nabrał tych pożyczek, kiedy potrzebował na życie po śmierci żony i dzieci. No i pojawia się zazwyczaj życzliwa osoba albo instytucja, która oferuje pomoc, a zdesperowane osoby godzą się na każde warunki, aby wyjść z życiowej matni. Myśmy w historii, w twojej sprawie mieli podobny reportaż, pani mecenas, tytuł był Akt notarialny. Tak. Była to młodsza osoba, ale tam już chodziło o lichwę. Bardzo blisko te dwa słowa, lichwa i wyzysk, prawda?
Oczywiście blisko. Tam bardzo podobny był schemat działania, bo również pod pozorem przeprowadzenia transakcji przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki została przeprowadzona transakcja sprzedaży.
Krótki fragment tego reportażu.
Nie miałam pieniążków na towar.
No,
bo otworzyłam działalność i chciałam handlować odzieżą.
Na targowisku
w Zielonej Górze i w Nowej Soli. A z tego tytułu, że nie mam zdolności kredytowej, no bo nie pracuję i jestem też w biku, więc nie mogłam z banku wziąć żadnego kredytu. Chciałam sobie jakoś poradzić, żeby przez kogoś znaleźć te pieniążki, nie? I tak się pytałam ludzi, no i tak załatwiłam, że po prostu otrzymałam od znajomego numer telefonu i zadzwoniłam. Powiedziałam, że chciałam pożyczyć 10 tysięcy. I umówiliśmy się na parkingu przed blokiem i on przyjechał. Dał mi taką propozycję, że oczywiście pożyczy mi 10 tysięcy. To było wtedy na 10%. Ale on jako zabezpieczenie chce, żebym na ten czas tej pożyczki sporządzić akt notarialny, żebym po prostu na ten czas nie była właścicielem mieszkania. Do tego jeszcze miało być tak, że ja miałam pokryć koszty notariusza. 10 tysięcy plus notariusz, z tego wyszło 14 tysięcy. I z tego miało być 10%. I tak żeśmy się dogadali. Po rozmowie z moją koleżanką doszłyśmy do takiego wniosku, że ja bym chciała mieć do tego aktu notarialnego takie oświadczenie, że po spłacie tego kredytu wraz z odsetkami, że on odstąpi od umowy kupna tego mieszkania i on to przepisze z powrotem na mnie. W Nowej Soli na Pleszówku, to jest tam taki bar, jest koło Komisu, zaraz jak się wjeżdża do Nowej Soli. I on stwierdził, że jeżeli ja chcę takie oświadczenie, to on mi te pieniążki pożyczy, ale odsetki już nie na 10%, tylko na 20%.
Ta rata, ile wynosiła miesięcznie?
2800. Samych odsetek, to nie była rata, to
czyli
były odsetki od tych 14 tysięcy, tak, spłacałam,
tak,
2800 miesięcznie.
Jak człowiek rzeczywiście czuje, że gdzieś tonie, to niech mi pani wie, że on w tym momencie nie myśli.
Po prostu ja nie miałam skąd wziąć tych pieniędzy, nie miałam z czego żyć, nie miałam z czego utrzymać córki. Myślałam, że po prostu jak wezmę od niego te pieniądze, no to zacznę handlować i coś tam z tego będzie. Po miesiącu zaczęło do mnie docierać, że będę miała problem. jednak z oddaniem tych pieniążków. I umówiłam się właśnie z tym panem, który mi pożyczał pieniążki i poprosiłam
ten
go.
Ten prawdziwy pożyczkodawca, a nie ten, który jest zapisany w akcie notarialnym.
Ten prawdziwy. Nie miałam tych pieniążków. Prosiłam go o przedłużenie.
Zadzwonił, powiedział, że ta umowa jest nieważna i nie chcę żadnych pieniędzy i mieszkanie przepada.
Wymachiwał mi aktem notarialnym pokwitowania, przedłużenia tych rat. To są tylko kwitki, nic nieznaczące. Że tu jest akt notarialny, ważny i jego to nie interesuje. Nawet powiedział, że współpracują z jakąś firmą w Wrocławiu bodajże i mogą to mieszkanie sprzedać razem ze mną. No czekam co dzień, czekam na jakąś, na rozprawę, na termin rozprawy. No. I tak muszę żyć, no bo co? Nie mam innego wyjścia.
W tym przypadku akurat była lichwiarska pożyczka i na szczęście bohaterka nie opuściła mieszkania i można było, jak sobie przypominam, sądownie wstrzymać eksmisję.
Tak udało się wtedy w trybie zabezpieczenia uzyskać takie wstrzymanie.
W ogóle sprawa skończyła się dobrze, bo pani też prowadziła tę sprawę.
Skończyła się sukcesem. Sąd unieważnił tę umowę, tę transakcję sprzedaży.
Dziś bohaterka tego reportażu mieszka w innym kraju i jest pewnie szczęśliwa, że udało się tak to wszystko
tak, załatwić ona już, ona już tutaj psychicznie faktycznie była tak zmęczona tą całą sytuacją, że kiedy pojawiła się pierwsza możliwa okazja, już po tej sprawie wyprowadziła się za granicę.
Czy, wracamy do sprawy pana Olesia, czy miała pani kiedykolwiek w swojej kancelarii albo słyszała pani, żeby sprawę tego typu pana Antoniego prowadzić w tym wieku?
Pan Antoni jest naszym najstarszym klientem.
Proszę pana, i przejdzie pan do historii Kancelarii Kwietniowscy i Spółka. Cieszy się pan. Dobrze. Tymczasem, proszę państwa, kończymy już audycję, ale dzisiaj znalazłam w gazecie i w internecie taką informację, że do prokuratury okręgowej w Szczecinie zgłosiło się już kilkanaście osób oszukanych przez jedno z biur nieruchomości, które podstępnie przejęło pełnomocnictwo do dysponowania ich lokalami. Czyli mieli zamieniać mieszkania na mniejsze, pozbyć się długów i dostać gotówkę do ręki, zostali bez mieszkań i pieniędzy. Czyli podobne sprawy, które się ciągle dzieją w naszym kraju, tak jak sprawa pana Olesia. Jest jedna nadzieja w tym wszystkim, że w sądach coraz częściej ogłaszane są wyroki bezwzględnej odsiadki dla tych cwaniaków i oszustów i mam nadzieję, że to będzie coraz częściej podawane do opinii publicznej, bo to też jest ostrzeżenie poza kampaniami policyjnymi, prokuratorskimi. Są reportaże w gazetach, w telewizji, w radiu, a ciągle jeszcze znajdzie się ktoś, kto uwierzy i podpisze dokument w kancelarii notarialnej.
Rzeczywiście jest tak, że jest teraz większa wrażliwość już od kilku lat na te transakcje, szczególnie właśnie z osobami starszymi, nieporadnymi, i prokuratury, i sądy przyglądają się takim transakcjom bardziej wnikliwie i z takim dużym zrozumieniem naprawdę problemu, który jest problemem już o charakterze społecznym.
Aleksandra Kwietniowska z Kancelarii Kwietniowscy i Spółka. Gratuluję pani mecenas.
Jeszcze nieprawomocny, nie przyjmuję.
Ale powiedzmy gratuluję na tym etapie. Pani Barbara Doszuta z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Już ma pan kolejną opiekunkę. Mam nadzieję taką mentalną też. No i pan Antoni Oleś. No życzę panu przede wszystkim, jak powiedziała pani mecenas, 100 lat zdrowia i jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że jest pan taki dzielny. A za uwagę dziękuję. Grażyna Walkowiak, do usłyszenia.
Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra z dopiskiem w Twojej sprawie.